Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czterystu teologów moralnych z całego świata spotkało się na konferencji w Padwie. Opowie o niej ksiądz Piotr Mazurkiewicz. W audycji Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie Piotr Samerek przypomni noty polskiego rządu na temat eksterminacji Żydów przekazane sekretariatowi stanu. W czwartkowym magazynie 13 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od aktualności.
Stolica Apostolska nie otrzymała jak dotąd dokładniejszych wiadomości na temat celu podróży do Stanów Zjednoczonych arcybiskupa Emanuela Milingo. Jeśli jednak przypisywane mu deklaracje na temat celibatu kapłańskiego okazałyby się prawdziwe, nie pozostałoby nic innego jak wyrazić ubolewanie. Takie oświadczenie opublikowało Watykańskie Biuro Prasowe w związku z informacjami na temat wczorajszej konferencji prasowej z udziałem kontrowersyjnego hierarchy.
Były arcybiskup Lusaki zniknął przed miesiącem spod rzymskiego Zagarolo, gdzie mieszkał po pamiętnym skandalu sprzed 5 lat. Sprawa stała się przedmiotem dziennikarskich dociekań, a nawet poszukiwań ze strony zambijskich służb dyplomatycznych. 12 lipca arcybiskup Milingo miał pojawić się niespodziewanie w USA i na spotkaniu z dziennikarzami w Waszyngtonie oświadczyć, że pojednał się z Marią Sung, Koreanką, którą poślubił w 2001 roku w sekcie Muna. Podobno zadeklarował się też jako orędownik księży, którzy złamali kapłański celibat.
Osoba ludzka sercem pokoju. Takiemu tematowi będzie poświęcone papieskie przesłanie na 40. Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2007 roku. Pisze o tym dzisiejsze wydanie L'Osservatore Romano, podkreślając, iż temat, który został wybrany przez Benedykta XVI, daje wyraz przekonaniu, że podstawowym warunkiem pokoju rodziny ludzkiej jest poszanowanie godności człowieka.
Watykański Dziennik podkreśla związek tej tematyki z pierwszą encykliką Benedykta XVI Deus Caritas Est. Mowa tu bowiem o człowieczej godności, wynikającej zarówno z boskich początków, jak i z przeznaczenia rodzaju ludzkiego. Ta transcendentna godność stanowi dla człowieka powołanie streszczone przez papieża słowami: miłość bliźniego jest drogą do spotkania Boga. Obecnie ludzka godność jest zagrożona błędnymi ideologiami, atakowana przez nadużycia ze strony nauki i techniki, negowana w nieodpowiednich stylach życia, czytamy w artykule. Watykański Dziennik wymienia tu takie zjawiska jak nihilizm i fanatyzm, instrumentalne i egoistyczne traktowanie postępu w biomedycynie, czy propagowanie moralnego rozprzężenia w życiu codziennym. Wobec tych zagrożeń Kościół proponuje antropologię chrześcijańską opartą na trzech zasadach: osobowej godności, społecznej naturze człowieka i działaniu w zgodzie z porządkiem wszechświata nadanym mu przez Stwórcę. Prawdziwy pokój, pisze L'Osservatore Romano, powinien być zatem tworzony w perspektywie integralnego i solidarnego humanizmu, ukierunkowanego na rozwój całej osoby i całej ludzkości.
Ponad 400 katolickich teologów moralnych z 63 krajów wzięło udział w międzynarodowej konferencji w Padwie. Przez 4 dni dyskutowano nad współczesnymi wyzwaniami etycznymi. Płaszczyzna dyskusji praktycznie do tej pory niespotykana. Polskę reprezentował m.in. ksiądz Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
To rzeczywiście bardzo niespotykane, ponieważ w samej nazwie było powiedziane, że to jest pierwsze tego typu spotkanie międzykontynentalne, międzykulturowe katolickich teologów moralnych. Z tej różnorodności osób zaproszonych wynikała także różnorodność myśli. Wydaje mi się, że było to bardzo ciekawe. Spotkanie było tak zaplanowane, że były po pierwsze takie panele kontynentalne, czyli 3 przedstawicieli z danego kontynentu opowiadało o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoją teologowie moralni właśnie na tych kontynentach. Były także takie spotkania międzykontynentalne, które już miały ściśle określony temat zadany przez organizatorów. I do tego dodane były takie warsztaty w zakresie etyki stosowanej, gdzie były po 3 referaty tematycznie jakoś dodane. Myślę, że to, co było najciekawsze i najistotniejsze, to właśnie ta możliwość posłuchania tego, jak sytuacja Kościoła przedstawia się na poszczególnych kontynentach, jakie są te wyzwania moralne. I jest to także takie uczenie się wrażliwości, na co zwracano tutaj uwagę. To po pierwsze, że właściwie wszyscy ci teologowie moralni, którzy przyjechali z różnych kontynentów, oni właściwie są wykształceni w Europie i w Ameryce Północnej. A to znaczy, że to my ich uczymy tego, jak oni mają patrzeć na różnego typu sprawy i być może w tym nie uwzględniamy ich wrażliwości i tego, co jest naprawdę dla nich istotne.
Proszę księdza, na co zwracali uwagę teologowie moralni z Afryki?
Szczególnie podkreślali kwestie takie związane z ich afrykańską tożsamością, z autentycznością, z szacunkiem dla kultur lokalnych. Między innymi zwracano uwagę na to, że jako jedno z takich dziedzic czy reliktów właśnie epoki kolonialnej, to jest sprawa w stosunku do języków afrykańskich, gdzie również osoby, dla których językiem ojczystym jest któryś z języków afrykańskich, ale które zamieszkują różne kraje, faktycznie porozumiewają się między sobą językami europejskimi. I w tych językach afrykańskich właściwie nie ma wyrażonej teologii. Odnośnie także kultury zwracano uwagę na to, że niedorozwój ekonomiczny Afryki powoduje, że Afryka jest właściwie jedynym na świecie odbiorcą kultury masowej, to znaczy kontynentem sprowadzonym wyłącznie do roli odbiorcy.
A co wysuwało się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o Azję?
Tutaj po pierwsze jakoś zwracano uwagę na sprawy związane z korupcją, no oczywiście w każdego kontynentu, ale myślę, że szczególnie na to akcent kładli przedstawiciele krajów azjatyckich. Zwracano także uwagę, gdy chodzi o dyskryminację kobiet, że w tym momencie można mówić o tym, że ta dyskryminacja osób płci żeńskiej dokonuje się w znacznym stopniu, po pierwsze poprzez aborcję, która ma charakter selektywny według płci. I teraz, że ta wyższa technika, która powoduje, że przez badania prenatalne można wcześniej dowiadywać, jakie dziecko będzie płci, to powoduje, że już na tym poziomie dokonuje się właśnie ta selekcja. To nazwano high-tech sexism. A więc rozwój techniczny niekoniecznie pomaga nam rozwiązywać problemy etyczne, ale być może tylko powoduje, że jesteśmy jakby bardziej biegli w tym, żeby te problemy wyostrzać. W kontekście azjatyckim także zwracano uwagę na to, że katolicy w Azji są znakomitą mniejszością. I jeżeli się nie liczy Filipińczyków, to wówczas w Azji katolicy stanowią mniej więcej 1% całej populacji azjatyckiej. A to powoduje także, że no, jako grupa mniejszościowa mają ograniczone możliwości działania i muszą przyjmować także inne metody tego działania. To, co też było tutaj bardzo podkreślane, to była kwestia właśnie dyskryminacji kobiet w różnych kulturach, czy też pozostałości kastowości, bądź na przykład także podejścia do ziemi i szacunku. Przy czym tutaj stawiano takie pytanie, na ile, zwłaszcza gdy chodzi o to, co my nazywamy w Europie ekologią, na ile w tym zakresie możemy się czegoś nauczyć także od tych miejscowych kultur, które większą zrozumiałością, większym szacunkiem odnosiły się do tego, co naturalne.
A jeśli chodzi o uczestników konferencji z Ameryki Południowej?
Gdy chodzi o Amerykę Południową, to tutaj wspominane rozdarcia społeczne, myślę, że obszar takiej etyki społecznej i sprawiedliwości społecznej to jeden z dominujących w ogóle obszarów. Ale tutaj także podejmowano dyskusje na przykład na temat aktualności teologii wyzwolenia. I raczej wniosek był tutaj taki, że teologia wyzwolenia jest w pewnym sensie martwa i ta epoka gdzieś z upadkiem marksizmu się właściwie zakończyła, ale z drugiej strony, że ona wywarła także pewne korzystne skutki, gdy chodzi o pewną wrażliwość Kościoła i to wszystko, co w nauczaniu Kościoła katolickiego nazywamy opcją preferencyjną na rzecz ubogich. Więc rzeczywiście w czasie pontyfikatu Jana Pawła II wiele się zmieniło, zwłaszcza w postępowaniu Kościoła czy hierarchii kościelnej w Ameryce Południowej. Choć to nie jest tak, że można by powiedzieć, że te problemy zostały rozwiązane.
Podczas padewskiej konferencji ksiądz osobiście uczestniczył w panelu europejskim. Co teologowie moralni z Europy uznali za najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed naszym kontynentem?
Głównie były to kwestie związane jakoś z sprawami społecznymi, to znaczy sprawa sprawiedliwości społecznej, rozwarstwienia społecznego, kwestie w stosunku do pracy, właściwych zarobków. Myślę, że to były takie podstawowe sprawy. No tutaj dodatkowo przywołane były także kwestie związane z rezolucjami Parlamentu Europejskiego na temat homofobii, które gdzieś zmierzają do tego, żeby zaprowadzić w całej Unii Europejskiej jednolite te rozwiązania prawne, które traktowałyby wszelkie wypowiedzi podważające jakby naturalność homoseksualizmu i podważające konieczność przyznania identycznych praw związkom homoseksualnym jak małżeństwom, jako opinie, które powinny być karane i ścigane z mocy prawa, tak jak wypowiedzi antysemickie czy rasistowskie. Różne osoby przywoływały w kuluarach przykłady ze Szwecji czy Wielkiej Brytanii, gdzie osoby bywały ścigane przez wymiar sprawiedliwości właśnie za głoszenie naprawdę nauczania katolickiego.
Proszę księdza, dni intensywnej refleksji w Padwie za wami. Co zostaje?
Ja myślę, że pierwsza taka podstawowa sprawa, której ja się osobiście uczę przy wszystkich tego typu spotkaniach, to jest kwestia uczenia się wrażliwości. I myślę, że to jest kwestia zupełnie podstawowa. To znaczy to, że ludzie różnych narodowości, różnych ras, o różnym kolorze skóry, wszyscy spotykają się jako członkowie Kościoła katolickiego i jako ludzie zatroskani i o dobro Kościoła, i o dobro społeczności, w których żyją. I chociaż tak się dzieje, że często w tym pierwszym odruchu człowiek ma ochotę zakwestionować to, co słyszy, bo przyzwyczajony jest do tego, że w mojej części świata inaczej się tego typu problemy rozważa czy dyskutuje, to szacunek wymaga tego, żeby wysłuchać i się zastanowić właściwie, dlaczego ta druga osoba w ten sposób mówi. Dla mnie to były takie, powiedzmy, dwa punkty pewnej konfrontacji. Z jednej strony na przykład pozytywny stosunek przedstawicieli Ameryki Południowej do teologii wyzwolenia, właściwie bez takiego rozróżniania tych nurtów marksistowskich czy marksizujących i innych. Ale uczyłem się rozumieć, o co im chodzi, choć jednocześnie miałem takie też przekonanie, które pozostało we mnie, że dla nich był zupełnie z kolei niezrozumiały ten kontekst europejski, układu sił i zimnej wojny i wpływu tego na stosunek Kościoła katolickiego do teologii wyzwolenia. A z drugiej strony byłem też zaskoczony, kiedy wysłuchałem trzech referatów na temat par homoseksualnych, jednoznacznie starały się dowartościować tego typu relacji międzyludzkie. Czułem się tutaj domyślać się, co właściwie może za tym stać, to znaczy, że również i tym osobom zależy na tym, żeby rzeczywiście Kościół potrafi odpowiadać na współczesne problemy, chociaż miałem wrażenie, że raczej ulegają one jakoś mentalności świata i że jest to bardziej nauczanie dominujące w tych właśnie krajach niż nauczanie dominujące w Kościele katolickim.
Dziękuję księdzu bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji zakończonej w Padwie Międzynarodowej Konferencji Teologów Moralnych o jej obradach mówił reprezentujący Polskę ksiądz Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Zagłada. Wobec postępującej akcji eksterminacji Żydów europejskich, także rząd polski włączył się do akcji informowania Watykanu o zbrodniach, jakich dopuszczali się Niemcy. Jesienią 1942 roku informacje przekazane przez ambasadę Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej, obok sygnałów płynących ze strony organizacji żydowskich, w sposób najpełniejszy oddawały dramat, jaki Niemcy zgotowali Żydom na okupowanych przez siebie terenach Polski. 3 października 1942 roku ambasada polska przekazała do sekretariatu stanu następującą notę, która zawierała opis zbrodni niemieckich. Masakry Żydów z rąk niemieckich w Polsce mają charakter publiczny. Zabójstwa dokonywane są masowo za pomocą różnych środków, między innymi poprzez zagazowanie w specjalnie do tego przystosowanych miejscach. Ambasada poinformowała dalej na podstawie sprawdzonych źródeł, że getto wileńskie, w którym pierwotnie przebywało 80 tysięcy Żydów, zostało zredukowane do 30 tysięcy, a w końcu nawet do 12 tysięcy. W okolicach Wilna, w Niemęczynie, miejscowości liczącej zaledwie 2000 mieszkańców, zabito 600 Żydów, w Nowej Wilejce 100, w Ejszyszkach 200. Inne źródło z Warszawy przekazuje, informowała nota ambasady polskiej, że tamtejsze getto jest systematycznie opróżniane. Jedna jego część, nazywana małym gettem, jest już pusta. Każdego dnia grupy liczące ponad 1000 Żydów są deportowane transportami kolejowymi w kierunku wschodnim, poza Lublin. Na podstawie informacji pochodzącej od jednego z obywateli państw osi, który był w tamtych okolicach, wynika, że Żydzi gromadzeni są najpierw w obozie, a następnie są mordowani. Jest już z pewnością stwierdzone, że rodziny Żydów wywiezionych z getta już nigdy więcej nie otrzymały od nich żadnych wiadomości. Należy oczekiwać, że w ciągu najbliższego miesiąca mieszkańcy warszawskiego getta, liczącego około 30 tysięcy Żydów, zostaną także wywiezieni w tamtym kierunku. 2,5 miesiąca później, 19 grudnia 1942 roku, ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej skierowała do sekretariatu stanu kolejną notę, która zawierała jeszcze bardziej dramatyczne informacje dotyczącą losu, jaki Niemcy zgotowali Żydom w Polsce. Czytamy w niej m.in. Niemcy wyniszczają w Polsce wszystkich mieszkających w niej Żydów. Dotyczy to przede wszystkim chorych, starców, kobiet i dzieci, którzy są wywożeni. Jest już w pełni potwierdzone, że nie chodzi o deportację do pracy, ale o deportację, w wyniku których Żydzi są wywożeni do miejsc specjalnie przygotowanych, w których są w różny sposób zabijani. Młodzi mężczyźni i inni zdolni do pracy są skazywani na przymusowe roboty, w trakcie których umierają na skutek zbyt ciężkich warunków i niedożywienia. Szacuje się, że w Polsce Niemcy dokonali już zagłady ponad 1 000 000 Żydów. Tylko w warszawskim getcie w połowie lipca było około 400 tysięcy Żydów. W trakcie kolejnych 6 tygodni w kierunku wschodnim wywieziono ich 250 tysięcy. 1 września wydano już tylko 120 tysięcy kartek żywnościowych, a 1 października zaledwie 40 tysięcy. Likwidacja Żydów postępuje w podobny sposób w innych miastach Polski. Jesienią 1942 roku nuncjusz w Berlinie informował sekretariat stanu, że w żaden sposób nie był w stanie interweniować u władz Rzeszy na rzecz niearyjczyków. Niemcy powtarzali mu, że są to ich sprawy wewnętrzne. Orsenigo zdawał sobie sprawę, że ta bezradność Stolicy Apostolskiej może być w przyszłości interpretowana jako zaniechanie, co jednak było pozbawione podstaw. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apostolskiej, Osborne, domagał się także jesienią 1942 roku interwencji Watykanu na rzecz przerwania eksterminacji Żydów. Do tego głosu dołączył prezydent Raczkiewicz. W opisywanym przez nas już wcześniej liście ze stycznia 1943 roku, w którym raz jeszcze potwierdzał zagładę Żydów, o której informował ambasador Papin, prosił o jasne potępienie odpowiedzialnych za okrucieństwa popełnione tak na Polakach, jak i na Żydach. W ówczesnych okolicznościach Pius XII uważał, że publiczne potępienie Niemców mogłoby jedynie spowodować zaostrzenie eksterminacji i utrudnić prowadzone już działania, dzięki którym tysiącom Żydów z różnych krajów europejskich udawało się uniknąć śmierci. W następnym odcinku będziemy kontynuować omawianą dziś tematykę.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
W czwartkowym wydaniu magazynu z rozgłosi watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.